998. Księga Habakuka, rozdział pierwszy, będziemy czytali z drugiego cztery wersety. A później jeszcze z Nowego Testamentu przeczytamy. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego. I tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie. Patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Bo oto ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą cwałem, z daleka lecą jak orzeł, rzucają się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić, ich twarze są zwrócone na wschód, biorą jeńców licznych jak piasek, szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy, sypią dookoła wały i zdobywają ją. Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć, Panie. Powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy. Wszystkie wyciąga wędką. Zagarnia je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć. I dlatego raduje się i weseli. Dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci, gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody? Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźni się. Oto człowiek sprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I przeczytamy z Dziejów Apostolskich, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 13 wersetu. 1185 strona, 1185. A Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. A oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu ustępów z zakonu i proroków zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie, bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu, mówcie. Powstał więc Paweł, skinął ręką i rzekł: mężowie izraelscy, wy, którzy się Boga boicie, posłuchajcie. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej. I przez lat około 40 cierpliwie znosił ich na pustynię i wytępił 7 narodów ziemi kananejskiej i dał im ziemię ich w dziedzictwo na około 450 lat. A potem dał im sędziów aż do proroka Samuela, potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Benjamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa, przed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu. Jan był bliski końca swojej misji i powiedział: nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Mężowie, bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród nas, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko o nim napisane, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie. Lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa. Jak to napisano w psalmie drugim: synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowy, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi: nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowanie wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków: patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie. Bo dokonuję dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będę. A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie, rzekli: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż pod krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Rozeszło się Słowo Pańskie po całej krainie. Żydzi zaś podburzyli przełożonych i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu, a oni, otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich, poszli do Ikonium. Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego. I w Ikonium też ich nie chcieli słuchać, a w Listrze to w ogóle Pawła ukamionowali. Także kiepsko się miała Ewangelia wtedy, to zwiastowanie wyglądało bardzo mizernie. Czy mizernie wyglądało zwiastowanie Ewangelii? Gdyby tak mizernie wyglądało zwiastowanie Ewangelii, to dzisiaj nie bylibyśmy dziećmi Bożymi, nie bylibyśmy chrześcijanami. Ale jesteśmy dziećmi Bożymi, bo Bóg nas bardzo kocha i On chce nas naprawdę prowadzić swoimi drogami. Ale kochani, ja chciałem zwrócić naszą uwagę na zupełnie inne ważne zagadnienie, które tu zostało poruszone. Powiedziane było w 41 wersecie, patrzcie szydercy, powiedział Paweł do tych, którzy słuchali, patrzcie szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. I w Habakuka czytaliśmy, spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nich będzie opowiadał. Kochani, lubimy posłuchać takie wieści, które są złe wieści, prawda? Chociaż czasami wydawałoby się, że człowiek raczej lubi dobre wieści, że coś się dobrego stało, że coś się ważnego wydarzyło, że oto rzeczy mają się coraz ku lepszemu. Ale wiecie, gdyby tak dzienniki nasze, które mamy w radiu czy w telewizji, były same dobre wieści, tylko że to tam się tak wydarzyło, to tam się tak wydarzyło i takie przyjemne same rzeczy, to wiecie, oglądalność by się bardzo zmniejszyła. Tak mówią ci, którzy badają media i mówią, że w zasadzie trzeba tak pół na pół mniej więcej umieścić w wiadomościach złych wieści i dobrych wieści. Że było trzęsienie ziemi, że była powódź, że zginęło 500 ludzi i zaraz w pamięci ludzie szukają, zaraz, moment, tam zginęło 1500, to tutaj mniej zginęło, to tam była większa tragedia. I jakby oczekują, że następna wieść zła, jaka do nich dotrze, to że w trzęsieniu ziemi zginęło więcej niż poprzednio zginęło. I ludzie wsłuchują się jakby oczekując, że coś jeszcze gorszego się stanie. Ale oczywiście nie oczekują tego, że to będzie miało miejsce tam, gdzie oni mieszkają, prawda? No to nie będzie, jeśli trzęsienie ziemi, jeśli wulkan ma wybuchnąć, to na pewno nie w Białej Podlaskiej, prawda? Bo u nas wulkanów nie ma. Także amen, chwała Bogu, nie będziemy mieli wybuchu wulkanu. Kochani, nie cieszmy się tak bardzo, bo wam powiem tak, że wulkan może wyrosnąć na polu, po prostu od sobie na polu, w ciągu jednej nocy. Wiecie, że tak jest? Już takie wydarzenia miały miejsce. Tam w Meksyku gdzieś były takie wydarzenia, jeszcze w innych miejscach takie były wydarzenia. W ciągu jednej nocy wyrosła góra, która ziała ogniem i w końcu wybuchła. Także, kochani, nie cieszcie się, jeśli nawet macie puste pole, bo może tam wulkan wyrosnąć. Możliwe to jest, ale jak dotychczas cieszymy się łaską u Boga, wielką łaską, że jak na razie trzęsienia ziemi u nas nie było. Powodzi jakiejś takiej bardzo wielkiej też nie było. Tam troszkę podtopienia jakieś były. Wulkan nie wybuchł jak na razie. Wiatrów trochę było, ale nie aż takie straszne. Także, kochani, jakoś nas na razie mija. Ale kochani, nie minie. Będzie coraz gorzej. Co, cieszycie się? No na pewno się nie cieszycie. Ale kochani, Słowo Boże nam mówi, że my mamy się spodziewać czegoś zupełnie innego. Mamy się spodziewać, że Jezus Chrystus przyjdzie, swój Kościół z tej ziemi zabierze, że my w radości wejdziemy do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa i w tej radości będziemy żyli ile? 100, 200, 300, 1000 lat? Na wieki. No i bardzo dobrze. Znacie Słowo Boże bardzo dobrze i nic więcej nie trzeba. Wystarczy powiedzieć amen i zakończyć. Uspokoić się tym całym wspaniałym faktem i dojść do wniosku, że niczego więcej nam nie trzeba. Wiecie, kochani, Słowo Boże nieco inaczej nam przedstawia rzeczywistość i mówi, jak będą wam o tym mówić, to będzie to was tak zadziwiało, że aż nie uwierzycie, że to możliwe. Nie uwierzycie, że to możliwe. A wiecie, tak bym chciał przeczytać, abyśmy tak razem sobie wzięli. Nie mamy na to czasu, więc nie zrobimy tego, tak uprzedzam, żebyście się nie przestraszyli. Abyśmy otworzyli objawienie Jana na przykład. Tam jest tylko 22 rozdziały i żebyśmy tak po kolei sobie przeczytali, jakie to plagi, jakie to trąby zatrąbią i co się wtedy będzie działo, co będzie spadało na ziemię, jakie rzeczy będą się wydarzały na ziemi. I tak jak sobie to wszystko przeczytamy, to pomyślimy, o Boże, kochani, to wszystko to ma tutaj na tej ziemi być i to ma wszystko na tą ziemię spadać i to się rzeczywiście ma na tej ziemi wydarzyć. Czytaliście kiedyś chociaż kawałek objawienia Jana? Straszne rzeczy, prawda? Prawda? I my zawsze pytamy się, kiedy to nadejdzie? No kiedy to nadejdzie? Kiedy to nadejdzie? No jak kiedyś nadejdzie, to ja bym nie chciał wtedy żyć. Ja bym nie chciał wtedy na ziemi się znajdować, bo to wszystko nadejdzie i będą to straszne rzeczy. Nie uwierzycie mi teraz, to już nadeszło. To już nadeszło. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że to już nadeszło. To jest właśnie ten czas. To jest właśnie ten czas. Jak ma wyglądać chrześcijanin, jak ma wyglądać dziecko Boże, jak ma wyglądać ten, który chce być uratowany z tego, jak ma wyglądać życie człowieka, który ma być wybawiony od tych wszystkich rzeczy, które na ten świat będą przychodzić. Ano Słowo Boże bardzo dobrze radzi nam, jak ma wyglądać życie człowieka, który ma być rzeczywiście zachowany od tego wszystkiego. Ale czas, kochani, naprawdę jest ostateczny. Czas naprawdę już nadchodzi do samego końca. Wszystkie rzeczy wydarzają się w bardzo szybkim tempie. Drugi list do Tymoteusza, 3, 1 werset mówi tak. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Moglibyśmy też to przetłumaczyć z greckiego słowa uciążliwe czasy. Czy te czasy, w których my żyjemy teraz, to są uciążliwe czasy? Zdecydowanie tak. To są czasy uciążliwe. Możemy powiedzieć, niektórzy mogą zadać takie pytanie, to wcześniej nie było żadnych uciążliwych czasów, przecież była pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa i były inne straszne wydarzenia. Kochani, Słowo Boże mówi, że uciążliwe to będą które czasy? Ostateczne. A my możemy jasno i wyraźnie stwierdzić, że kiedy była druga wojna światowa, pierwsza wojna światowa czy inne wydarzenia miały miejsce, to jeszcze nie był czas ostateczny, bo wydarzyło się wszystko i zakończyło. Czy już jest koniec świata? Czy już wszystko się zakończyło i my jesteśmy w niebie? Nie. Więc to nie był czas ostateczny. A Słowo Boże mówi, w czasach ostatecznych będzie ciężko. W czasach ostatecznych będzie uciążliwie, będzie bardzo uciążliwie. I czas, w którym żyjecie, jest czasem ostatecznym, jest czasem uciążliwym. Możecie powiedzieć, skąd wiesz? Kochani, uwierzcie mi na słowo. W tym momencie chciałoby się powiedzieć, tak jak to ludzie bardzo często mówią, jak babcię kocham albo jak Boga kocham, tak? No w tym miejscu, ja takich sformułowań nie używam, ale w tym miejscu to by było bardzo zasadne powiedzieć. Jak Boga kocham, to są czasy ostateczne. No wypadałoby powiedzieć w tym miejscu. Nie wierzycie mi? To ja wam powiem, przekonacie się. Będzie się sprawdzać, zobaczycie, że to są czasy ostateczne. I ja wam to mówię, naprawdę to są czasy ostateczne. Jeśli mi nie wierzycie, to Słowu Bożemu uwierzcie. To są czasy ostateczne. Naprawdę to są czasy ostateczne. Żyjemy w czasach ostatecznych. My się nieraz zastanawiamy, czy ja bym wytrzymał, jakby było takie prześladowanie chrześcijan, żeby na arenę nas wyprowadzali, lwy wypuszczali, albo jakimiś kołami nas rozrywali, albo wieszali na stryczku. Czy ja bym wytrzymał tamte czasy? No ale nie żyjesz w tamtych czasach. Gdybyś żył czy żyła w tamtych czasach, to ja za ciebie nie odpowiadam, ani za siebie nie odpowiadam. Nie wiem, jakby było. W każdym bądź razie mogłoby się okazać, że w tamtych czasach to może byśmy rzeczywiście nie wytrzymali, ale w tych czasach tamci ludzie by z kolei nie wytrzymali. Przyjmij to do wiadomości. Uciążliwe czasy. Bardzo uciążliwe czasy. W 1 Piotra 4:7 jest powiedziane tak. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Następne słowo, które mówi, że ten czas, w którym żyjesz, to przybliżył się koniec wszystkiego. Przybliża się koniec wszystkiego. 1 Jana 2:18. Dzieci. Do kogo to jest mowa? Do malutkich dzieci? do dzieci Jezusa Chrystusa, do tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa do swego serca. Dzieci, ostatnia to już godzina. Ostatnia to już godzina. Mi nie wierzycie? To uwierzcie Janowi, Piotrowi i Pawłowi, bo to oni powiedzieli. Jan, Piotr i Paweł powiedzieli, ostatnia to już godzina. To jest naprawdę ostatnia godzina. Już nadchodzi, już się wypełnia. Pierwszy list do Koryntian, 10:11. A oto wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da wyjście, abyście je mogli znieść. Kochani, pokuszenie, które przychodzi na ten świat, nie jest ponad siły ludzkie. Zwróciliście uwagę? Tu nie jest powiedziane, że nie jest ponad siły twoje. Ponad siły ludzkie. To możesz powiedzieć, na co ja nie jestem człowiekiem? Jesteś człowiekiem. Ale ludzie są ludźmi, którzy mają różne siły. Różną wytrzymałość. Jest powiedziane, to nie jest ponad siły ludzkie, ale może być ponad siły twoje. Może to nie być ponad siły jego, ale może być ponad siły twoje. Ale zabezpieczenie masz, bo Słowo Boże mówi, że Bóg zwraca uwagę na ciebie, konkretnie na ciebie. I mówi, jeśli się okaże, że to pokuszenie, które nie przekracza sił ludzkich, jest ponad twoje siły, to Bóg cię wyprowadzi z tego pokuszenia, abyś nie miał ponad siły twoje. Abyś nie miał ponad siły twoje. Kochani, w jaki sposób mamy żyć? Kiedy będzie się to wszystko działo, kiedy będą się wydarzały różne rzeczy, kiedy zaczną plagi różne przychodzić, kiedy gwiazdy z nieba zaczną spadać, kiedy pewne wydarzenia będą miały miejsce, które będą wskazywać, że moce niebieskie się poruszyły, że wszystko zaczyna inaczej funkcjonować, inaczej działać niż dotychczas. Ja byłem zawsze przyzwyczajony do tego. I wiedziałem to od malutkiego dziecka, odkąd cokolwiek zacząłem rozumieć. Że ziemia to ma różne tereny z różną ciepłotą roczną. Temperatury roczne są różne, średnie. I my mieszkamy w takim umiarkowanym klimacie. I wiedziałem na przykład, że na północy, tak całkiem na północy, to jest wieczna zmarzlina. Jest tam lód, po prostu lód. I to bardzo dużo tego lodu tam jest. Nawet dowiedziałem się, że na południu, tam całkiem na południu, gdzie też jest bardzo zimno, tam jest ląd. A na tym lądzie bardzo gruby lód. A na północy to w ogóle lądu nie ma. Jest tam morze, tylko tak jest zamarznięte i gruby tylko lód. A wiecie, co się niedawno dowiedziałem? Że moce ziemskie zostaną poruszone i się okaże, że w ciągu krótkiego czasu, a maksymalnie do 2040 roku, ten lód, który jest na północy, już nie będzie go tam. Będzie morze. Ja takiego czegoś to nie słyszałem. I ludzie z zamieszkłej historii od początku nie słyszeli, żeby tam na północy było ciepło. A już mówią o tym i to bardzo głośno i wyraźnie, do 2040 roku na północy, na Arktyce stopi się cały lód. Będzie woda. Będzie woda, można będzie pływać tam sobie. Zmienia się wszystko. Pomyślelibyście o tym wiele, wiele lat temu, że to jest możliwe? Jeszcze 20 lat temu byście nie o tym nie pomyśleli. Ale już o tym mówią naukowcy, że tak będzie. Naukowcy wreszcie doszli do właściwego przekonania, bo o tym Pismo Święte już mówiło bardzo, bardzo temu, dawno temu. Moce niebieskie będą poruszone. Żadne rzeczy nie będą na swoim miejscu tak jak były. Wiecie, co Słowo Boże jeszcze mówi? Jeszcze ciekawa rzecz. Gór nie będzie. Także póki macie czas, pojedźcie w Tatry, obejrzyjcie sobie, popatrzcie, przyjrzyjcie się, nie będzie gór. Jedna góra tylko pozostanie. Wiecie, o tym Pismo Święte mówi. Jedna góra. Tam, na terenie Palestyny, tam w Izraelu, Syjon góra zostanie. Żadnej innej góry nie będzie. Nie wierzycie mi? To uwierzycie naukowcom, jak wam powiedzą. Ale to już będzie taki czas, kiedy już wtedy wiary nie trzeba będzie. Nie trzeba będzie wiary. Wiecie, co jeszcze wam ciekawego powiem? Wysp nie będzie. Tak jest powiedziane. Tak jest w Słowie Bożym powiedziane. Nie będzie wysp. Zginą, znikną wszystkie wyspy. Powiecie, jak to możliwe? No jak się lud stopi na północy, to przecież to prosty wniosek. Nie będzie wysp. Tak mówi Słowo Boże. Już dawno tak powiedziało. Dziwicie się temu? Nie wierzycie mi? To uwierzcie Słowu Bożemu. Jak ma dziecko Boże żyć? W jaki sposób? Ja wam powiem, Słowo Boże mówi. Ma krzyczeć, góry i pagórki, przykryjcie nas przed tym, co nadchodzi. Tak mają żyć chrześcijanie, wierzący ludzie. Mają się bać, mają żyć w strachu, mają żyć w panice. Muszą się bać, po prostu bać, tak? Nie. Jak mają żyć dzieci Boże? Jeśli to dla ciebie za dużo, te wieści wszystkie, to przyjdź do Jezusa Chrystusa, przyjdź do Jego tronu i zacznij żyć tak, jak Słowo Boże mówi. Dwie rzeczy, o których mówi Bóg. Dwie rzeczy, tylko dwie rzeczy są wymienione i to wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dwie rzeczy. Sprawiedliwość i wiara. Dwie rzeczy. Sprawiedliwość i wiara. Możecie powiedzieć, czy to takie ważne, ta sprawiedliwość? Czy to taka ważna, ta wiara w sercu człowieka? Wiecie, powiem wam tak. O sprawiedliwości Słowo Boże mówi 639 razy. 639 razy. A o wierze mówi 622 razy. Razem to jest 1261 razy. Jak myślicie, jeśli coś jest nieważne, to należy o tym mówić 1261 razy? Dlaczego Bóg mówi o tym 1261 razy? No rozumiem, gdyby powiedział 1260, ale 1261? Dlatego, że jeszcze ciebie chciał ująć, jeszcze jedną osobę. Jeszcze do ciebie osobiście chciał powiedzieć o sprawiedliwości i o wierze. Chciał do ciebie powiedzieć. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc musisz być osobą sprawiedliwą i żyć z wiary. Jak się dzieje to w życiu człowieka, że człowiek sprawiedliwy z wiary żyje? Hebrajczyków 10 rozdział 38 i 39 wersety mówią tak. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się, co zrobi? Cofnie. Jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Rzymian 10, rozdział 11, werset mówi tak. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Izajasza 28, rozdział 16, werset. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. Rzymian 1 rozdział 16 i 17 wersety mówią, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rzymian 3, rozdział 21 i 22. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Galacjan, 3:9-11. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc, kochani, musimy zacząć kłaść nacisk na dwie rzeczy w naszym życiu. Bardzo zdecydowanie w czasach, w których żyjemy, w czasach ostatecznych, w czasach uciążliwych, w czasach trudnych, w czasach, kiedy ludzie będą, możecie sobie przeczytać, tak jak tu o tych trudnych czasach jest powiedziane, 2 Tymoteusza 3:1, przeczytajcie sobie dalsze wersety. Przeczytajcie sobie w domu, zobaczcie, co tam jest powiedziane, jacy ludzie będą wtedy. Okrutni, bezlitościwi, będą rodzicom nieposłuszni i tak dalej, tam jest dużo powiedziane o tym, jacy ludzie będą. I zacznijcie porównywać dzisiejszy świat, w którym żyjecie, przymierzcie po prostu do tego słowa. Przymierzcie ten świat i zobaczcie, czy kiedykolwiek świat był bardziej podobny do tego, co tam jest wymienione. Nigdy nie był bardziej podobny. Tak powszechnego zła, jak teraz jest, nie było nigdy. Tak bardzo rozpowszechnionego zła, tak bardzo oczywistego zła. Kochani, dzisiaj się mówi, nie zabijaj, prawda? No mówi się, nie wolno zabijać, no sadza się do więzienia za zabijanie. A jednak całymi tysiącami ludzie zabijają. I czasami jest to nawet zasadniczo usprawiedliwione. Usprawiedliwione jest. No bo, kochani, słuchajcie, no jak się zabijał, tak o, pójdziesz i sąsiada zabijesz, no to jesteś zabójcą, ale jak bombę rzucisz, bo jest wojna i zginie 1000 ludzi, to jesteś zabójcą? No oczywiście, że nie. Tylko 1000 zabiłeś, a on jednego. To ty nie jesteś zabójcą. On jest zabójcą. A ten, który rzucił bombę na Hiroshimę i zginęło tam ileś tam ludzi, to zabójca czy nie? To bohater. Nie wiedzieliście, że to bohater? Bohater wojnę zakończył. To jest bohater. No, kochani, także trzeba w myśleniu swoim zmienić troszeczkę. Ale kochani, albo na przykład kiedyś się mówiło o tych, którzy takie inne związki mają nie między mężczyzną a kobietą, tylko mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, to co się mówiło? No, nawet nie będę mówił, bo zaraz mnie podacie do sprawy. Że oczerniam ludzi, którzy to samo, tylko inaczej. Prawda? No dzisiaj się już nie mówi, nie używa się takich słów, no bo to nie wypada tak używać takich słów. Ale dzisiaj na przykład powiedzieć o tym, że to jest grzech, a ty jesteś chyba nienormalny. Jaki grzech? O czym ty w ogóle mówisz, człowieku? O czym ty w ogóle mówisz? Jaki grzech? O czym ty mówisz? Kamionować? Jak kamionować? To ty miłości nie masz do ludzi. Musisz mieć miłość, no. Musisz mieć miłość do grzeszników i to jest oczywiste. No ale musisz jeszcze mieć miłość do grzechu. Musisz mieć miłość do grzechu, czyli tolerancyjny masz być. Tolerancyjny. Człowiek współczesny jest człowiekiem tolerancyjnym. Pokażcie mi, gdzie to jest w Biblii napisane. Że człowiek tolerancyjny. Tolerancja. Że to jest takie biblijne słowo, Boże słowo umieszczone w Piśmie Świętym, że człowiek wierzący ma być tolerancyjny. Słyszeliście kiedyś takie słowo w Biblii? Bo ja, Bóg, jestem Bogiem tolerancyjnym dla was, tak? Jest powiedziane, że jest Bogiem miłosiernym? Tak. Że jest Bogiem przebaczającym? Tak. Ale jest powiedziane, że jest tolerancyjny? Nie. Bo Bóg nie jest tolerancyjny. Bóg jest bardzo zdecydowany. Zdecydowanie przebacza, albo zdecydowanie niszczy, albo zdecydowanie odsuwa, albo po prostu mówi, jesteś niesprawiedliwy, więc ciebie odrzucę. Ponieważ jesteś letni, to cię wypluję z moich ust. A ponieważ jesteś umiłowanym moim dzieckiem, to dziedziczysz. Bóg jest bardzo zdecydowany w działaniu. Jeśli podjął decyzję, że ci przebacza, to ci przebacza. Po prostu ci przebacza. Nie dlatego, że jesteś taki dobry, nie dlatego, że jesteś taki wspaniały, nie dlatego, że jesteś po prostu takiego wzrostu, tak ładnie wyglądasz, jesteś dobrze zbudowany, no to ponieważ dobrze wyglądasz, będziesz się dobrze prezentował w niebie, to ja ciebie chcę w swoim niebie mieć. Dlatego ciebie zachowam. Będzie trzęsienie ziemi, będzie to, ale ciebie zachowam, bo ty jesteś postawny, to wśród aniołów będziesz się dobrze prezentował. Albo ty, kobieto, jesteś piękną kobietą, to wiesz, to ja ciebie zachowam, wezmę ciebie do nieba, no bo tam wśród aniołów, jak takie ładne dziewczyny będą chodziły, to będzie przyjemnie. To ja ciebie zachowam. Czy dlatego kobiety są zachowane, bo po prostu mają urodę, są piękne, a mężczyźni dlatego, że są mocno zbudowani, są postawni i mają dużo siły, to dlatego są zachowani i do nieba się dostaną? Nie. U Boga jest zupełnie inne kryterium. Zupełnie inne kryterium. Bóg zupełnie na innej podstawie wybiera. Zupełnie inne są zasady Bożego wyboru. Bóg wybiera, bo spodobało się Bogu twoje serce. Spodobało się serce. Zobaczmy, czytaliśmy tutaj w tym fragmencie tak bardzo skrótowo ujęte, bo zobaczmy, jak apostoł Paweł przeskakuje. Mówi od samego początku o narodzie izraelskim, o wyprowadzeniu narodu izraelskiego z Egiptu, o tym, że Bóg cierpliwie na nich czekał i znosił ich przez 40 lat, a później dał im ziemię obiecaną na 450 lat i wzbudził ich, im sędziów aż do proroka Samuela, a później króla im wzbudził. 40 lat panował, a później odrzucił tego Saula i wybrał sobie Dawida, a później już Jezus. Zobaczcie, jak przeskoczył apostoł Paweł. Tak. Już wszystkich innych pominął, tylko Dawid i Jezus. I od razu z rodu Dawida Jezus się narodził. Ale zobaczmy, co mówi o Dawidzie. Zobaczmy, co mówi o Dawidzie. O Samuelu, o tym, o Saulu wcale tego nie powiedział. A o Dawidzie mówi, znalazłem Dawida. Znalazłem Dawida. Syna Jessego. Piękny wzrost. Silny człowiek. Naprawdę postawny, spodobał mi się, wybrałem go na króla Izraela. Czy tak tu jest powiedziane? Prawda, że nie? Jest powiedziane, znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który co zrobi? Wykona całkowicie moją wolę. Bóg szuka takich ludzi, którzy dobrowolnie będą chcieli wypełnić Bożą wolę. Bożą wolę. I Bóg w swoim królestwie chce mieć ludzi, którzy nie mają talenty, są naprawdę zdolni, potrafią dużo zrobić, tylko ci, którzy są wierni, wierni Bogu. Ci, którzy są Bogu wierni, bo od zarządcy czego się wymaga? Żeby był bogaty, żeby był postawny, żeby był wierny. Wierny, jeśli ma być zarządcą powierzonego dobra, to ma być jaki? Wierny ma być. Wierny. Nawet jeśli nie może się dokładnie rozliczyć, to i tak uczciwie wszystko zrobił. Zrobił naprawdę uczciwie. Jeszcze swojego dołożył, żeby było dobrze. Jest po prostu wierny Bogu. Naprawdę uczciwy i wierny Bogu. Tego się wymaga od zarządcy. I Bóg od ciebie wymaga, abyś był osobą dążącą do sprawiedliwości. Ja wiem, że nie jesteśmy doskonali w swojej sprawiedliwości, bo nasza sprawiedliwość jest jak jaka szata? Zabrudzona, splugawiona, zanieczyszczona. Taka jest nasza szata, ale jesteśmy przyodziani szatą Bożej sprawiedliwości. I dbamy o to, żeby ta nasza szata była uprana w krwi Chrystusowej. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty, w objawieniu Jana jest powiedziane, we krwi barankowej. Błogosławieni są ci. Oni są naprawdę błogosławieni. Dlaczego? Bo oni są predestynowani do tego, żeby być w niebie. Oni są przygotowywani do tego, żeby królować z Chrystusem. Oni są przygotowywani, oni są przyuczani do zawodu, do konkretnego działania. A jeśli tu, w malutkich rzeczach na ziemi, w drobniutkich sprawach, w porównaniu z tym, co będzie w Królestwie Niebios, to są malutkie, drobne rzeczy. Jeśli ktoś w tym małym będzie wierny Bogu, to co? Powierzą mu wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. Jeśli tu panowałeś nad iloma osobami? No żona, dwoje dzieci, no to panowałeś nad trzema osobami. No. To wiesz, ile ci tam powierzą, jeżeli tu twoje panowanie będzie miłosierne, dobre, wierne Bogu. Naprawdę takie, wiesz, panowanie. Także żona twoja czuje, że ty nie jesteś władca, który wszystkim rządzi i nic jej nie daje do powiedzenia, ale jesteś naprawdę władcą, który jest pełen miłości, pełen łaski, pełen miłosierdzia, mądry, silny, wykonywujący wszystko naprawdę w taki dobry sposób. Jeśli twoje dzieci będą czuły, że są prowadzone do Chrystusa i są naprawdę w taki mądry sposób prowadzone, czują się szczęśliwie w tym domu. Jak Bóg zobaczy, że ty jesteś taki dobry w rządzeniu, kochany, przyjdziesz do nieba, Bóg powie, chodź no tutaj, chodź no tu Marek, chodź no tu Krzysiu, ja tutaj mam dla ciebie koronę. Dla mnie koronę? Jaką koronę? Ja chcę ci powierzyć rządzenie onad tą grupą narodów, które przyjdą. Boże, przecież to są miliony. No, no właśnie, w małym byłeś wierny, teraz ci wielkie powierzam. Panie, ale czy ja dam rady? No dałeś rady nad tą rodziną na ziemi? W trudnych warunkach, w uciążliwych czasach? To dasz sobie rady, jeśli tu nie ma żadnych uciążliwości. Dasz sobie rady. Nie ma sprawy. Dasz sobie rady. Tym bardziej, że mój Duch Święty i moja mądrość będzie z tobą podążać. To są, kochani, rzeczywiste sprawy biblijne. Tak mówi Słowo Boże. My się możemy skupić na ziemskich sprawach. Możemy się skupić, zacząć omawiać po kolei plagi, jakie na ziemię będą przychodzić. Trzęsienia ziemi, jakie kolejne, gdzie będzie. Możemy zacząć o tym rozmawiać. Możemy zacząć rozmawiać o tym, jak ja wspomniałem na początku, lód się stopi, wyspy znikną, góry opadną. Ci, którzy zdobywają ten najwyższy szczyt, 8800, podobno już 50, nie 48. Także tak mówią, że już zbadali najnowszymi laserami, ta góra się podnosi cały czas troszkę do góry, ale ona w dół poleci. Także nie martwcie się, tak jak z pieniędzmi, wiecie, do góry, a później raptownie wszystko, te finanse tak w dół lecą. Tak będzie też z górami, wiecie. Bóg może w jednej chwili dać decyzję taką i tak się będzie działo. I Bóg powiedział, że góry opadną, równina się zrobi ze wszystkiego. Także to się wszystko, i możemy o tym wszystkim rozmawiać. I możemy zacząć się bać. Kochani, jakiego trzeba trzęsienia ziemi, żeby wszystkie góry znikły? Czy człowiek jest w stanie w ogóle przetrwać takie trzęsienie ziemi? Podobno jak jest bardzo silne trzęsienie ziemi, to na parę sekund człowiek przytomność traci w ogóle. Bo to jest taki potężny wstrząs i w takim ułamku sekundy się to dzieje, że człowiek traci po prostu przytomność. Możemy rozmawiać o tym. I możemy zacząć się bać. Boisz się? Ja też się boję, to wspólnie się boimy. No i nie ma problemu. I możemy zacząć o tych rzeczach mówić. I możemy zacząć mówić. Możemy iść za przykładem dziennikarzy, czy tych, którzy w gazetach piszą. Kochani, możemy tym wszystkim się zajmować. I możemy to szczegółowo zacząć omawiać. I zacząć szukać w Piśmie Świętym uzasadnienia. I Pismo Święte będzie nam potwierdzać. Tak, to są te czasy. Po kolei śledźcie w objawieniu Jana i zobaczycie, że wszystko się wypełni. Wiecie, taka gwiazda jeszcze spadnie z nieba, to tak gwoli informacji jeszcze podam, to tak na marginesie tylko. Dotychczas różne meteoryty spadały na ziemię, jakiś tam tunguski gdzieś na Syberii spadł, taki ogromny, ale wiecie, taki ogromny spadnie, że 1/3 ziemi oderwie się i odpadnie od naszej kuli ziemskiej. No oczywiście nie ta część, co my mieszkamy. Nie, to nie ta część. To tak, żeby nie było żadnych niejasności. Ale gdzieś tam w ocean uderzy, tam ludzi tam nie ma, tam parę wysp tylko będzie zniszczonych i 1/3 Ziemi odleci. Nie wiem, czy też woda odleci w przestrzeń kosmiczną, czy nie. Trudno powiedzieć, ale no jakoś tam to będzie wszystko. Wiecie, skąd to wiem? No wcale nie z dziennika, tylko z Pisma Świętego. Tak jest powiedziane. No tak jest powiedziane i tak będzie rzeczywiście się działo. I mówię, możemy iść w stronę strachu, możemy iść w stronę paniki, możemy zacząć myśleć, co jeszcze strasznego na ziemię przyjdzie, a możemy zacząć myśleć zupełnie inaczej. Możemy zacząć myśleć sprawiedliwie, z wiary żyć będzie. W czasach ostatecznych, jeśli nie masz wiary, to żyć nie będziesz. Żyć będzie ten, który będzie miał wiarę. Który będzie szedł w stronę sprawiedliwości i będzie miał wiarę. Ciebie te rzeczy nie będą dotykać. Choć po twojej lewicy padnie 1000, a po twojej prawicy 10 000, ciebie to jednak nie dotknie. Wiecie, skąd to wiem? Tak mówi Słowo Boże, tak powiedział Bóg do narodu izraelskiego, kiedy omawiał z Mojżeszem sprawę tego narodu, który on prowadzi. I powiedział, powiedz Izraelitom, powiedz moim dzieciom, powiedz temu narodowi, który wybrałem. Jeśli po twojej lewicy padnie 1000, po twojej prawicy 10 000, ciebie to jednak nie dotknie. Pod jakim warunkiem? Że będziesz szukać mojego oblicza. Że będziesz szukać społeczności ze mną. A więc, kochani, wracamy do sfery sprawiedliwości w naszym życiu. Jak bardzo sprawiedliwą osobą jesteś? Możesz powiedzieć, no ja jestem bardzo niesprawiedliwy. No rozumiem. Ja też jestem bardzo niesprawiedliwy. Ale ile jest w tobie i we mnie dążenia do sprawiedliwości? Ile robisz starania, żeby coś wykonać, żeby coś osiągnąć? Ja ci podam taki przykład. Ile robisz starania, żeby zdobyć pieniądze na coś? To będzie takie bardzo zrozumiałe. Ile potrafisz zrobić starania? No, jesteś osobą zdrową, pełną siły, pełną zdolności różnych. Ile teraz starania robisz, żeby zdobyć pieniądze? A powiedzmy, jesteś osobą niedołężną. Czy robisz jakieś starania, żeby zdobyć pieniądze? No oczywiście. Osoby, które są nawet kalekie, potrafią takie starania zrobić, żeby zdobyć pieniądze, że wam do głowy by nieraz nie przyszło. Ile można mieć pomysłu, żeby zdobyć pieniądze? Jeśli tyle starania włożysz, żeby zdobyć sprawiedliwość, to ja ci mówię, będziesz osobą określoną przez Boga, to jest człowiek według mojego serca. Znalazłem człowieka według mojego serca. Znalazłem, w Białej Podlaskiej go znalazłem. No to jest naprawdę człowiek według mojego serca. Naprawdę dąży, naprawdę szuka. No widzę, że szuka, ślęczy przy tej Biblii, szuka mojej woli, na kolanach stoi, modli się do mnie, rozmawia ze mną, ciągle do mnie przychodzi, o coś tam woła, no prosi to prosi, ale nie tylko prosi, on jest naprawdę dla mnie miły człowiekiem. No widzę, że szuka mojej woli. No jeśli chcesz wykonać moją wolę, no to to i to i to jest do zrobienia. A ja wstaję, mówię, Panie, to ja to zrobię, jestem, poślij mnie. I Bóg mówi, to jest taki człowiek, którego szukałem. To jest taki człowiek. On wykona całkowicie moją wolę. Wykona. Czy myślicie, że na ziemi znalazł się taki człowiek, chociażby jeden, który by w 100% całkowicie wykonał Bożą wolę? Nie znalazł się. Na ziemi nie znalazł się ani jeden taki człowiek. I Bóg musiał pozwolić swojemu synowi, żeby przyszedł na tą ziemię, urodził się jako człowiek z kobiety normalnie, z Marii. Musiał pozwolić, aby jego syn zszedł, urodził się jako człowiek, wykonał jego wolę. Bo żaden człowiek na ziemi nie był w stanie tego zrobić. Żaden człowiek na ziemi nie mógł tego zrobić. Żaden. Tylko Jezus Chrystus. I on całkowicie wykonał wolę Ojca. Całkowicie. Ale czytaliśmy tutaj o Dawidzie? Czy Dawid był tym, który całkowicie wykonał wolę Bożą? Nie. Ale widzicie, co Bóg o nim powiedział? Bóg o nim powiedział, który wykona całkowicie wolę moją. Widzisz, jak Bóg ocenia nas? Spójrz, jak Bóg nas ocenia. Jeśli mamy dążenie, jeśli jesteśmy zdesperowani, jeśli jesteśmy naprawdę zdecydowani dążyć, jeśli jesteśmy naprawdę ludźmi nie przyglądającymi się do okoliczności, które wokół nas są, ale patrzymy na cel, do którego zmierzamy. Cel, do którego zmierzamy. Zmierzamy tam, konkretnie to chcemy osiągnąć. Ja chcę w moim życiu osiągnąć sprawiedliwość. Naprawdę na tym mi zależy. Ja chcę służyć Bogu. I ty możesz powiedzieć, ale słabo ci to wychodzi. Wiem. Wiem, że mi to słabo wychodzi, ale i tak nie przestanę dążyć. Słabo mi wychodzi, trudno, nie wiem, jak to Bóg oceni. Ja mówię szczerze, nie wiem, jak to Bóg oceni. Czy odrzuci to wszystko, czy nie odrzuci, ale ja jej i tak nie zrezygnuję. Może Bóg powie, o, to co wszystko, to co zrobiłeś, to śmieci są. Ale ja i tak nie przestanę. I do końca moich dni na tej ziemi będę się starał, będę próbował. Jeśli nawet mi nie będzie wychodzić, to i tak będę próbował. Nie przestanę próbować. Nie przestanę próbować. Może tak się zdarzy, że Bóg to dobrze oceni. Chwała Jemu. Bóg jest bardzo miłosierny, jest dobry. Jest pełen łaski. I do tego nas właśnie zachęca. Czasy, które są. Nie czasy ostateczne, które nadejdą. Czasy ostateczne, które są. Które już nadeszły. W których żyjesz. Plagi i te wszystkie trąby się odzywają. Już po kolei. I będziesz widzieć coraz więcej różnych wydarzeń. Mają na tobie jakieś wrażenie zrobić? Chyba tylko zachęcić do większej gorliwości. Do większego dążenia. Do większego przybliżania się do Pana. Do tego, żeby sprawiedliwość w swoim życiu naprawdę wprowadzać. Sprawiedliwość do swojego życia. Nie usiłuj wprowadzić sprawiedliwości do życia kogoś, kto jest obok ciebie. Bo uzna to za atak. Będzie się czuł zaatakowany. Nie wprowadzaj sprawiedliwości do jego życia. Wprowadź sprawiedliwość do swojego życia. I każdy z nas niech walczy o to, by wprowadzić sprawiedliwość do swojego własnego życia. By walczyć o wiarę. By naprawdę mieć tej wiary coraz więcej w swoim sercu. Byś mógł wreszcie dojść do takiego stanu, w którym będziesz wkładać ręce na chorych, a ci umrą. Nie. Wyzdrowieją. Kiedy będziesz się modlić o problemy ludzi, a oni będą mieli jeszcze większe problemy? Nie. Problemy będą rozwiązane. Problemy będą rozwiązane. I będziesz się cieszyć, i będziesz się radować, bo to nie ty uczyniłeś. Jezus Chrystus uczynił. Oczywiście. Ale ty musisz sobie zdawać sprawę z tego, że to ty nie czynisz, to Chrystus czyni. Ale w jakiś nie wiadomo jaki sposób to się dzieje, że ciebie do tego używa. Nie wiesz dlaczego. Nie widzisz nawet wielkiego uzasadnienia, dlaczego właśnie ciebie do tego używa. Przecież znasz dużo lepszych ludzi od siebie. No według biblijnego słowa postępujesz. Miejcie innych za wyższych od siebie. No on jest lepszy, ona jest lepsza ode mnie. A czemu mnie użyłeś do tego? No nie wiem czemu. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale Bóg zaczyna używać. W tamtym czasie, kiedy żył Dawid, było wielu mężów Bożych, Żydów, którzy byli pobożnymi ludźmi. Którzy byli bardzo pobożnymi Żydami. Ale Bóg wybrał Dawida. Dlaczego wybrał Dawida? No nie wiem tego, dlaczego wybrał Dawida, ale wybrał Dawida. I całkowicie wykonał jego wolę. I Bóg powiedział, wydał świadectwo. Kochani, gdyby Bóg spojrzał na to grono, które jest dzisiaj tutaj zgromadzone i powiedział, o, znalazłem. Znalazłem niewiastę, znalazłem mężczyznę. Znalazłem według mojego serca. Ty jesteś właśnie osobą według mojego serca, powiedział Bóg. Kochani, to jest Boży wybór i to naprawdę doskonały wybór. Dlatego, kochani, ani nie musimy się bać tego, co nadchodzi. Ani nie musimy zbyt wielkich wysiłków robić, żeby się schować. Ale musimy zacząć naprawdę iść we właściwym kierunku. Naprawdę we właściwym kierunku. Bo może się okazać, że życie nasze będzie nic nie warte tutaj na tej ziemi. Może się okazać, że będziemy żyli, będziemy się radowali, cieszyli, bawili w tym życiu. I może się okazać, że to nasze życie się skończy. I myślimy, że to już koniec. A to dopiero początek. I co teraz? I co teraz? Człowiek myśli, że jego życie na tej ziemi ileś tam lat trwa. No i koniec. Kochani, to jest tylko początek. To jest naprawdę tylko początek. Początek czegoś, co się nie kończy. Niektórzy ludzie mówią, no dobrze, jak nie będę służył Bogu, nie pójdę do nieba, to mnie po prostu zakopią, zagrzebią i koniec. Nie, nie, to też nie koniec. Człowiek się rodzi. Dostaje to tchnienie Boże. Dostaje tą swoją szansę. I ty wiesz o tym, że już nigdy nie umiera? Może myślałeś, że umiera. Słowo Boże mówi, no, postanowione ludziom raz umrzeć, a potem zgnije w ziemi. Tak jest napisane? Niestety nie. Nie jest tak powiedziane. Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem dalej żyjesz. Wiesz o tym? Bo żeby na sądzie stanąć, to trzeba żyć. A potem sąd. I żeby na sądzie stanąć, to się okazuje, że jest śmierć i wcale nie koniec. Żyjesz dalej. Na sądzie stajesz i później cię skazują. I później idziesz na swoje przeznaczenie. I co dalej? A no właśnie, już nic zmienić nie można. Dlatego póki masz czas, to zmień. Póki masz czas, to zacznij żyć sprawiedliwie. Żeby sobie wybrać wieczność. Tutaj na ziemi sobie wybierasz wieczność. Tu na ziemi wybierasz sobie nagrodę, którą dostaniesz tam. Dlatego, kochani, naprawdę zacznijmy żyć w czasach ostatecznych tak, jak nam radzi Słowo Boże. Tak, jak nam radzi sam Bóg, Wszechmogący, Odkupiciel. Żyjcie według wiary. Jeśli się cofniecie, to Bóg nie będzie miał w was upodobania. Saul był takim człowiekiem, który szedł i cofał się. Podobało się to Bogu? Został odrzucony. Ludzie, którzy się cofają, zostają przez Boga odrzuceni. Niektórzy osiągną doskonałość, bo osiągnąć doskonałość możesz dopiero, kiedy z tego ciała wyjdziesz ziemskiego, bo ono ciebie czyni niedoskonałym. Ale ci, którzy dążą do doskonałości, ci, którzy zmierzają do sprawiedliwości. Dlatego, kochani, niech w was będzie to pragnienie w sercach, aby dążyć do sprawiedliwości i aby się nigdy nie cofać. Nigdy. Nigdy się nie cofać. Nie bójcie się tego, co będzie przychodzić na ziemię, ale bójcie się tego, który i duszę, i ciało może pogrążyć w ogniu piekielnym. Bójcie się Boga. Bójcie się Boga, który decyduje o waszej przyszłości. Bójcie się Go. Nie miejcie strach przed Nim, ale bójcie się Go, czyli szanujcie Go. Szanujcie do tego stopnia, aby nie wyrządzać Mu przykrości. Aby nie postępować niesprawiedliwie, co Mu sprawia naprawdę wielki ból. Ból w sercu Bożym. I to możemy my sprawiać naszym niesprawiedliwym życiem. Dlatego, kochani, zacznijmy dążyć do sprawiedliwości. Naprawdę. To są czasy, kiedy się trzeba ocknąć i zacząć myśleć o przyszłości. Zacząć myśleć, bo już żyjesz w tych czasach. Już nie odłożysz tego, nie powiesz, o, szkoda mi moich dzieci. No to ich spotka, to już ja jakoś tam przeżyję. Nie, nie, już nie przeżyjesz. Już jesteś w tych czasach. Już jesteś. Nie ma możliwości, żebyś przeżył. Nie. A powiem ci więcej, przyjdzie taki czas. I to już niedługo przyjdzie taki czas, że będą ludzie, którzy będą chcieli sobie odebrać życie i nie będą mieli szansy takiej. Niemożliwe będzie odebranie sobie życia. Niektórzy powiedzą, już tak mi ciężko, że sobie życie odbiorę. Nie, nie. Śmierć będzie mijać ludzi. Tak mówi Słowo Boże. Bóg to sprawi. Nie odbierzesz sobie życia. Będziesz żyć do końca swojego przeznaczenia. Taka jest prawda. Tak mówi Pismo Święte. Dlatego szukaj oblicza Bożego, póki może być znaleziony. I niech cię Bóg błogosławi. I niech cię prowadzi w mocy swojej. Amen.